Tu Radio Kraków Kultura.
A w naszym studiu gość Bartosz Szydłowski, szef i założyciel Teatru Łaźnia Nowa. Dzień dobry, witam cię.
Dobry,
dzień serdecznie.
Dobry.
Dzisiaj kolejna próba twojego nowego spektaklu, czy jeszcze wakacje?
Nie. Już pracujemy, już około 2 tygodni siedzimy, pracujemy, kombinujemy w fantastycznym gronie super aktorów już w jakimś sensie związanych z moimi projektami, czyli Marta Zięba, Andrzej Szeremeta, dołączył do nas Michał Czachor i Angelika Kurowska, która wraca po chyba 8 latach, grała w Przypadku według Kieślowskiego. No i pracujemy nad spektaklem, nad sprawami, można powiedzieć, nie? Które nas gdzieś łączą. Już 2 tygodnie, dzisiaj 2 próby jeszcze, potem chwila przerwy. Potem przyjadą aktorzy po 4-5 dniach nauczeni tekstu i dowiedzą się, że koncepcja jest zupełnie inna, pewnie.
No, klasyka.
Jak to zwykle bywa w teatrze.
Podamy od razu tytuł, opowiemy państwu, czy najpierw sobie pogawędzimy ogólnie o teatrze? Jak uważasz, tak wyreżyseruj to.
Możemy, jak już dotknęliśmy tematu, o tym porozmawiać, czyli o jakiejś takiej drodze też destylowania właściwie spraw, no i też jakiegoś oczywiście problemu, który się pojawił z tytułem, bo my wyszliśmy, w ogóle ta praca się rozpoczęła.
Czy podaliśmy
takiego
nazwisko autora?
Autorem, znaczy w ogóle autorem...
Od czego to się to zaczyna?
No właśnie, zaczyna się od już jakiegoś czasu, po prostu pod paru lat właściwie wracam nieustająco do tekstu Bertolta Brechta Strach i nędza III Rzeszy.
Ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym rok i dwa i chyba nawet 3 lata temu właśnie o Brechcie i coś w tym jest, mimo że nie jest to może Szekspir, ale wraca się do tego.
No właśnie, znaczy, z tym to zawsze jest problem. To znaczy, jak w pewnej chwili sobie człowiek się orientuje, zwłaszcza kiedy ma doświadczenie od kilku lat pracy nad takimi wybitnymi tekstami, że po prostu miałkość pewnego tekstu zawsze jest jakimś problemem, kiedy jest się przyzwyczajonym do jakiegoś takiego głębinowego schładzenia interpretacyjnego. Ale to jest też wyzwalanie innej energii. Energii, która jest energią, można powiedzieć, naskórkową, ale też bardzo autentyczną. Jakiegoś odreagowania rzeczywistości. Próby jak gdyby trochę takiego opowiedzenia o swojej własnej sytuacji, o pewnych pułapkach, w które się wchodzi, nawet bez właśnie próby zmetaforyzowania ich, ale jakby wyrzucenia, prawda, z siebie. I ten tekst jest, co ciekawe było w tym Brechcie, co mnie zawsze interesowało, że to jest kilkadziesiąt scenek z takiej zwyczajnej rzeczywistości niemieckiej, czasu właśnie lat 30. i trochę później.
Brecht pisał to już poza Niemcami.
Tak.
Czyli przebywał na emigracji kilkanaście lat, chyba po 33 roku, więc...
Co mu się udało chwycić, to znaczy on nie sięga tam po ton oskarżycielski wobec konkretnych polityków, wobec jakby systemu, tylko pokazuje, w jaki sposób pewne narracje, pewna organizacja życia publicznego rykoszetuje i uderza w tą codzienność, jak dokonuje się zmiana mentalności w ludzi, jak pojawia się ten brak zaufania pomiędzy, nieustająca podejrzliwość, coraz bardziej jakby sformalizowany sposób budowania relacji, w rodzinach nawet, więc jakiś rodzaj takiego zawirusowania, który się zaczyna rozprzestrzeniać w tej rzeczywistości codziennej.
Czyli
opowieść
o tym, jak totalitaryzm jest możliwy, jak te ideologie niszczą społeczeństwa w gruncie rzeczy.
Tak, ale też chyba jest coś takiego, jak to po prostu przenika przez skórę właśnie, nie? To jest ciekawe, że my nawet nie wiemy, w którym momencie zaczynamy się poddawać przeorganizowanemu naszemu życiu. Ale jest jeszcze, i to jest jakiś sposób bardzo, znaczy oczywiście Brecht zawsze mówił first entertainment, czyli najpierw po prostu rozrywka i jakby cały czas posługiwał się językiem bulwarowo-rozrywkowym, co nam w tej chwili w jakiś sposób znika z horyzontu w czasie pracy, bo jakby wszyscy czują się jak gdyby gdzieś indziej.
Że to jest poważne.
Te poważne, ale na pewno do tego wrócimy, bo jest jeszcze jakby drugi biegun w ogóle tej pracy, to znaczy to jest ta radykalna nadzieja Jonathana Lira, piękna książka filozoficzna o etyce w czasach spustoszenia kulturowego. I on tam się odnosi do opowieści o plemieniu wron, o historii plemienia i wodza wielu przewag, tak się nazywał ten wódz, którzy którym odebrano, że tak powiem, w związku z tą kolonizacją amerykańską i kolonizacją białych, jakby fundamentalne, takie elementarne pojęcia zrozumienia samego siebie. To znaczy, zabroniono im być nomadami, zabroniono im polować na bizony, zabroniono być im wojownikami. Wokół tych trzech sposobów życia organizowało się wszystko. Nawet żona, kiedy przygotowywała posiłek mężowi, mówiła, przygotowuję męża na bitwę, a nie mówiła mu, robię mu obiad. I nagle, jak to mówili Indianie, jak znikły bizony, nic się już nie wydarza, oznacza, że my zaczynamy, że oni zaczęli w pewnym momencie żyć w świecie, który przestał wyznaczać cele, to znaczy one znikły, przestano posiadać narzędzia do opowiadania o samych sobie, właściwie ludzie się zamienili w zombie. Tylko radykalna nadzieja jest jednak sposobem przetrwania duchowego w sytuacji, w której rzeczywiście pewne fundamentalne pojęcia zostały zdegradowane lub znikły i przestajesz się orientować w świecie i sięgasz głębiej. Gdzieś coś się... Wiele przewag sięgnął do snu, któremu zinterpretowano plemię.
Pytam, czym jest to coś, do czego możesz sięgać?
Znaczy, w ogóle ta radykalna nadzieja jest czymś, w co wierzymy, ale czego jeszcze nie umiemy określić. Jest jakimś sposobem przetrwania bardzo często słabego ciała, ale mocy ducha. Jest też umiejętnością jakby trochę bycia trochę jak rzeka, to znaczy, że rzeczywiście ta woda płynie i chyba to jest jednak poszukiwanie głębiej sensu niż w tej rzeczywistości, która nas tak organizuje zewnętrznie, czyli trochę jakiegoś oporu w pewnym sensie wobec tych destrukcyjnych sił, które w nas uderzają. No i to są jakieś takie, bo jakby chyba teatru się bez nadziei nie da zrobić. To znaczy, wygle kondycja artysty jest, ja ciągle to powtarzam, aż do znudzenia. Sam wiecie, po prostu ten akt kreacji jest aktem afirmatywnym zawsze, nawet jeśli dotyka w sposób jakby diagnoza rzeczywistości bywa czasami pesymistyczna, czy to jednak po prostu przez ten sam proces uruchamiania, tą konfrontację, ten rodzaj jak gdyby wysiłku wykonanego i tego spojrzenia w oczy widzowi, po prostu jest w tym jakaś nadzieja.
Wejdę ci w słowo, to bardzo ważne i ciekawe, co mówisz. Godzinę temu, co prawda przez telefon, bo jest w Ukrainie, była tutaj z nami Olena Apczel, której spektakl za chwilę pokazujesz w Łaźni, którego Łaźnia była koproducentem. Tak. Ona powiedziała, że nie jest w stanie teraz pracować.
No jest to też temat. To znaczy,
tak. Rozmawiamy o nadziei i czasem nie ma do niej dostępu, chociaż jest przekonanie, że ale ona istnieje.
Ale daje się świadectwo jakieś. To znaczy my sobie
właśnie
też
o tym mówiła.
w tej pracy, którą wykonujemy tak. W tej chwili, są piękne w ogóle rozmowy. Przecież one nie są gwarantem oczywiście zakwitnienia na scenie, ale ważny jest ten ładunek, że my po prostu też to, co możemy zrobić, to rzeczywiście jakby w tym mikrokosmosie jak gdyby trwać, być, robić to życie lepszym dla siebie i w ten sposób jakby też przekazywać tą pałeczkę dalej. Jest to jeszcze też zgoda na pewną niegotowość, na jakiś rodzaj uruchomienia procesu. Wracamy do pewnych działań magicznych, bym powiedział teatralnych w tej chwili, bo rzeczywiście nieustająco jesteśmy zaskakiwani przez to, co się dzieje dookoła, przez te siły destrukcyjne na różnych poziomach. Wiesz, one są po prostu nieustająco w tej chwili dokonuje się tak daleko idących przewartościowań. Poczynając od reorganizacji życia społecznego w Polsce, poprzez wielkie wydarzenia wojenne w Ukrainie, poprzez nieustające zagrożenie powrotu Trumpa i tak dalej, czyli jakichś takich tąpnięć, można powiedzieć. I to wszystko wpływa, no i właśnie, na co wpływa? Czy wpływa na to, że my się cofamy, czy wpływa na to, że się w nas budzi po prostu jeszcze większy żar? To są te pytania. Czy na przykład niechęć do nieustającego opowiadania się po której ze stron sporu politycznego powoduje w gruncie rzeczy, że coraz bardziej się osadzamy w jakiejś prawdzie wewnętrznej?
Czy raczej wycofujemy się z rzeczywistości?
No to są czy to jest eskapizm, czy to jest w gruncie rzeczy paradoksalnie ta słynna zasada mnicha buddyjskiego, który niekoniecznie musi wyruszać na wojnę, ale podlewa suchą gałąź, prawda, przez 20 lat jednym wiadrem wody codziennie i po 20 latach ona zakwita. I znowu ta perspektywa czasu po 50, po 20 latach nagle w innym świetle zupełnie pokazuje nasze działania. Więc nagle się pojawiają te konstelacje spojrzeń z kosmosu. Właśnie wracają filmy Tarkowskiego, wraca troszeczkę Roy Andersen ze swoim takim też spojrzeniem ciepłym na pewną rozpacz życia i bezsensowność życia. Więc jakieś takie tropy różne w tych naszych poszukiwaniach się pojawiają.
No dobrze, ale jednak sięgasz po Brechta, który lubi tak dosadnie rzeczy nazwać po imieniu. Zresztą myślałam bardziej, że sięgniesz, szczerze mówiąc, po karierę Artura Uy. To jest taki no, wręcz plakatowy jego tekst do czytania rzeczywistości.
Tak, ale w pewnym sensie ma jakąś oczywistość w tą figurę Artura Uy wpisaną. My to robiliśmy w Teatrze Słowackiego, w reżyserował, więc to też jest jakby spektakl, który się pojawił stosunkowo niedawno w repertuarze krakowskiego teatru.
No tak,
teatru.
O tym też się myśli, masz rację. Tak, więc ja to też jakoś,
ale poza tym zawsze warto jest pójść za jakimś taką właśnie tą pierwszą intuicją. Grzebania w nieoczywistościach, no bo on rzeczywiście dosyć oczywisty sposób, poza tym my też uciekamy od tego Brechta. Właśnie ta maniera, te scenki same w sobie brechtowskie są już takie żywe. Parafrazę tego świata zrobił Kuba Roszkowski, on jakby pisał te scenki z rzeczywistości w różny sposób, ale...
Trochę czerpiąc z naszej rzeczywistości.
Raczej tak, bo nawet ten tytuł, który nam chodzi po głowie, to jest Strach i nędza 4 RP, czyli odbijamy się od jakiejś rzeczywistości, wstępujemy trochę do trochę podziemia świata, którym jak gdyby jakieś emocje czy niemożności wydobyć. Ja w ogóle jestem chyba w tej chwili pod dużym jakimś takim wpływem też tych tureckich różnych rzeczy, filmów.
Naczytałeś się Pamuka po prostu, wcale ci się nie dziwię.
Ciągle to gdzieś zostaje we mnie, że my do końca nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają lub dlaczego pewne rzeczy się nie wydarzają.
No i
nie?
O tym także jest śnieg, prawda?
I o tym jest śnieg.
Historia się wydaje dość konkretna.
Ale to też się zaczyna robić też taka kondycja artystyczna na przykład moja, bo po prostu ja coraz częściej mówię słowo nie wiem i spróbujmy, niż zróbmy to tak, a tak. Więc, a to też jest jakiś rodzaj kondycji, no takiej społeczno-politycznej, to jest też kondycji artystycznej. To wszystko się strasznie łączy. No i tak jakby się czeka w tym procesie pracy na różnego rodzaju jakieś objawienia, gesty, które nie zużywają się za szybko, ale nas żywią. Więc jakby ciekawa jest ta praca. I wydaje mi się, że drugi tytuł, który się pojawia, to jest Wygaszanie. To znaczy, że to jest jakby, jak rozmawialiśmy przez telefon, to ci powiedziałem, że my jesteśmy pomiędzy Brechtem a Interstellar trochę Nolana, prawda? No. Czyli jakimś doraźnością, a równocześnie podważeniem po prostu wagi tej doraźności. Szukania jakby siły w perspektywie troszeczkę szerszej. Ona może być kosmiczna, ale może być ten kosmos między ludźmi uruchomiony, tylko na innym poziomie emocjonalności. Może być zaproszenie widza do stołu na przykład i zbudowanie relacji bezpośredniej, gawędy bardziej niż spektaklu. No to są różne jakby klucze i sposoby docierania do tego, co po prostu pozwala nam na chwilę, że tak powiem, znaleźć się w świecie, który nas jakoś oczyszcza jednak, a nie po prostu piętrzy w nas frustrację czy poczucie buntu nieustającego. Mam po prostu razem z aktorami poczucie, że pewna dyskursywność teatru nie jest wystarczająca w tej chwili i opowiada za mało, jakby nie wykorzystujemy do końca potencjału tego narzędzia, którym operujemy. Stąd zaczynamy od Brechta, ale płyniemy coraz dalej.
Tak, ja też często mówię nie wiem, bardzo dobrze cię rozumiem. Jednego chyba, chciałam powiedzieć, jestem pewna, ale to na pewno przy rozpoznaniu twojego teatru jest cecha wyróżniająca go. Po jaki tekst byś nie sięgał, jesteś tu i teraz i tego się nie wyprzesz.
No tak, ale to może jest po prostu coś, co jest, nad czym nie trzeba pracować. Coś, co... No dzisiaj miałem... Ja wstałem o 5:00.
Wstajesz o 5:00?
No to ja tak. Ale to raczej jest rozmowa terapeutyczna. Wstajesz
o 5:00, medytujesz, czy biegasz?
Wiesz co, nie biegam, bo mam kontuzję kolana dosyć poważną i z bieganiem to już się chyba pożegnam, ale trochę medytuję, próbuję uczyć się medytowania, co dla mnie jest w ogóle niesamowitym dużym kłopotem, bo moja uważność polega na nieuważności, to znaczy nieuważność jest uwagą moją, ale to już jest szczegół, więc czasami medytuję, czasami, dzisiaj nie. Dzisiaj miałem destrukcyjny speech, który próbował się po prostu dobić do czegoś, co konfliktuje. To znaczy, że jakby szukałem cały czas czegoś takiego, gdzie nas osadzać, bo jak zaczynamy rozmawiać o tych konstelacjach różnych, o opowieści, o współczesnym świecie przez jakiś rodzaj nienasycenia, braku wsparcia, samotności, rozpaczy, czy na przykład też nadziei, która nagle po prostu zamienia się w trochę w taki pył i proch, bo się zderza ze ścianą. to zaczyna się to wszystko metaforyzować, zaczyna się bardzo upoetyczniać. Ja strasznie nagle w pewnym momencie reżyser ma to, na to niezgodę, dlatego że to jest niekonkretne, albo to może popaść w pewien rodzaj maniery w pewnej chwili. To już mówimy o procesie, prawda, scenicznym, który ma pewne reguły, których się nie da oszukać. Więc szuka się czegoś takiego, co instaluje to bardzo mocno. Więc dzisiaj miałem taki dobijanie się do tej rzeczywistości, gdzie się ściekam, bo się nagle zacząłem uśmiechać i nagle mówię, nie no, za dużo tego uśmiechu. Ja muszę się dobrać do tego, co we mnie wzbudza jakiś opór też i złość. Więc jakby znowu się pojawia ta jakaś moja kondycja jeszcze, która zawsze mi towarzyszyła, starej łaźni przecież, nieustającego jakiegoś tupania nogą na rzeczywistość i sprzeciwiania się niej. No, jest to też jakiś rodzaj obserwowania siebie, tej naszej wspólnej kondycji, bo też mamy takie myślenie, że ta kondycja, też pokoleniowo jesteśmy bardzo podobni, są po 40, około 50 aktorzy i wszyscy przeżywamy jakiś rodzaj takiej nowej obserwacji sytuacji, w której się znajduje polski teatr, jak wygląda jakby debata czy dyskusja, gdzie jest to starcie pokoleniowe, co to znaczy stawać w drugim szeregu nagle, co jest naturalnym procesem wymiany pokoleniowej, ale indywidualnie masz z tym problem, żeby to zaakceptować.
Kwestionowanie dotychczasowych autorytetów.
I tak dalej, i tak dalej. Co do czego to prowadzi? Czy świadomość jest tak naprawdę jedyną wartością, czy czasami trzeba zaakceptować niedojrzałość pewną emocjonalną, która też jest przecież elementem rzeczywistości, a niekoniecznie musimy ją stygmatyzować. Mówię o tym, że te starsze pokolenie bardzo się często nie zgadza z argumentacją młodszego pokolenia, ale to nie znaczy, że ma rację paradoksalnie. No, czyli to są w ogóle jakieś bardzo takie
fundamentalne
kwestie. Nie wiem, czy one wszystkie się pojawią, bo one też idą w jakąś taką, to się też kanalizuje w tych rozmowach, a coś innego czasami jest na scenie. No ale planujemy premierę 1 października, więc jeszcze przed nami cały miesiąc intensywnej pracy i zapraszam Państwa na projekt o jeszcze niedookreślonym tytule w Łaźni Nowej na początku właściwie otwierającego się sezonu.
Tak, do tego sezonu wrócimy już za moment. Inspiracja Bertolt Brecht, ale właściwie od Brechta tylko się zaczyna. A my wracamy za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny, założyciel teatru Łaźnia Nowa. Rozmawiamy o Twoim najnowszym spektaklu. Przypominam Państwu, premiera 1 października. Na początku był Brecht, a co z tego Brechta zostanie i co zostanie z innych tekstów inspirujących Twoją ekipę, zobaczymy. Zobaczymy jesienią, a tymczasem teatr, no chciałam powiedzieć, wraca do gry, ale właściwie nie było jakiejś takiej formalnej końcówki sezonu, prawda? Jesteście cały czas tak. W procesie. Powiedz, czy za chwilę porozmawiamy, co będzie można zobaczyć, czy jakie masz wrażenie, teatr... Chciałabym użyć słowa, czy jest wystarczający na nasze czasy, czy publiczność wróci po pandemii. Mam takie poczucie, że wszystko się zmienia i właśnie chciałam rozmawiać o Boskiej Komedii, za chwilę porozmawiamy. Zastanawiam się, jakie spektakle chciałabym zobaczyć. Czy to jest tak jak zawsze, że nowy Lupa, nowy Warlikowski, czy może chciałabym czegoś zupełnie innego? I wyobrażam sobie, że musisz sobie te pytania zadawać.
No tak, to jest trudne. Boska Komedia jest festiwalem, który po prostu tak bardzo ekscytująco jest przyjmowany. Buduje mocna marka, powoduje, że traktowana jest obecność na tym festiwalu niemal jako obowiązkowa dla artystów. Hasło najlepsze spektakle sezonu po prostu utarło się, chociaż nigdy nie chodziło mi o to, żeby używać słowa najlepsze, ale raczej z tej różnorodności budować jakiś rodzaj podróży. No, nawet czasami z nie najlepszego spektaklu, zawsze mówię, można wydobyć coś, co w kontekście zaczyna znaczyć zupełnie coś innego i to zawsze mi się marzyło, żeby festiwal Boska Komedia był festiwalem takiej pokory i takiego uczenia się, że po prostu, żeby jakby wykorzystać czas, który dostajemy na przykład na pójście się do teatru, żeby nie mieć postawy takiej jakby roszczeniowej, tylko zawsze po prostu się otworzyć na to, co się dzieje i wtedy nagle coś przychodzi.
Że siadam i tak. Zabawcie mnie.
No właśnie, to nagle powoduje, że po prostu się już coś się usztywnia i właściwie jakby się nie korzysta, to jest bardzo medytacyjne podejście.
Mówimy o tym, że się wszystko zmienia, więc...
Tak, no ale jakby się chyba nie do końca bym odważył w tej chwili. Pewne ograniczenia też budżetowe powodują, że coraz też trudniej jest po prostu sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, a są one i ze strony młodych twórców, i ze strony międzynarodowej publiczności, i tych tuzów, którzy rzeczywiście przecież zawsze robią spektakl, który warto dyskutować i warto go... No mogę zdradzić, że nie wyobrażam sobie festiwalu bez Lupy jednak.
Tym bardziej, że zrobił nowe przedstawienie.
Zrobił nowe przedstawienie, więc
w teatrze powszechnym.
Imagine przyjedzie do Krakowa, więc to już mogę zapowiedzieć. No ale to jest oczywiście zawsze jakaś... Ale no, po prostu ja też jakoś tą dramaturgię potrafię zbudować. My już mamy wyselekcjonowane i tego nie zdradzę przez selekcjonerów. 6 osób w tym roku dokonało wyboru spektakli w konkursie. Mm-hmm. Ja to jeszcze jakby wzbogacę kilkoma spektaklami. Myślę, że to będzie ciekawa propozycja. Będziemy mieli jeden wyjazd poza Kraków, więc będzie się... Trochę się nowe rzeczy będą działy, więc tyle może o Boskiej Komedii. Nie boję się tego w teatrze. Mam wrażenie, że teatr jakoś tą swoją bezpośredniością powoduje, że stanowi po prostu punkt odniesienia. To znaczy, że to się dzieje tu i teraz tylko i wyłącznie. I to po prostu przyciąga ludzi. Ja miałem duże obawy w tym sezonie letnim, czy nam się uda wypełnić publiczność na spektaklach, które pokazujemy w lipcu i w sierpniu. I udało się. I były komplety i nadkomplety. Były też oczywiście ceny promocyjne w związku z tym, że Bulwart jest jakby dofinansowany z miasta właśnie w tym też znaczeniu, żeby ułatwić dostęp do sztuki.
No i to jest godne i sprawiedliwe.
Tak, i to jest rzeczywiście.
Sprawy, bariery finansowe mogą okazać się jakimś,
coraz bardziej, prawda?
Właśnie tego się też obawiamy.
Tego się też obawiamy. Zobaczymy, jak będzie jesienią.
Ja pytam o to, czy teatr nam wystarcza, czy dostarcza tych narzędzi, które pozwalają rozumieć świat. Może używam takich górnolotnych słów, ale a jak inaczej? To jest ważne.
Ale bardziej dlatego, że mass media posługują się kliszami. I po prostu tak, jak się lubi słuchać muzyki, którą się już słyszało, tak się lubi oglądać serial, który powiela pewien schemat, a jeśli jest najczęściej po prostu różni się tym, że troszeczkę się zmienia, prawda, trochę odbiega od schematu, albo bardziej elektryzuje jakimiś mocniejszymi scenami, ale w gruncie rzeczy jest to pewna falsyfikacja rzeczywistości czy problemów. Ja nie jestem w ogóle miłośnikiem seriali, ja się na to nie załapałem. Ja po prostu tą ściemę, że tak powiem, o spotkania z rzeczywistością wyczuwam i oczywiście rozrywkowo to tak, ale większej satysfakcji mi to nie daje, więc nie nasycam się tak bardzo. Więc myślę, że teatr właśnie poprzez to, że nieustająco próbuje jakby też trochę podważać te własne perspektywy, łączyć różne te energie, nagle po prostu daje poczucie odkrywania jakiegoś innego wymiaru i tego spojrzenia mniej oczekiwanego. Jeśli jeszcze ma się po stronie widza jakąś cierpliwość albo właśnie tą przyjemność bycia, mam wrażenie, że to jest kluczem w tej chwili. Mhm. To się dzieje. Mamy przecież ten spektakl bardzo wymagający w pewnym sensie, czyli Tajemniczy ogród Tomka Fryzeła. Nie? I to jest spektakl, w którym trójka aktorów w bardzo umownej, białej przestrzeni mówi z określoną oczywiście intencją. I wydawało się, że to jest hermetyczne, ale nagle oni po prostu rzeczywiście jakby wywołują jakiś taki trans medytacyjny w publiczności i ci ludzie za tym idą i jak aktorzy jeszcze się w tym osadzają, to po prostu porywają tą publiczność. I na przykład bardzo cenię ten konsekwentny gest młodego reżysera, bo ja sam miałem wątpliwości, czy on wytrzyma po prostu takim gestem, czy go nie pokusi jakiś rodzaj atrakcyjności, która zawsze w teatrze przecież jest elementem, który nas zawsze jakoś tam chcemy tego widza różnymi sposobami, prawda, zainteresować. No i tu okazuje się, że ta konsekwencja działa. Podobnie jest ze śniegiem, który z kolei jest atrakcyjnie wizualnym spektaklem, to jest widowisko. Ale jednak to jest spektakl też wymagający, jeśli chodzi o strukturę narracyjną, o wieloplanowość wydarzeń, o też temat długość trwania, bo to są 3 godziny, prawda, intensywnego teatru. I też dostrzegam też dużą zmianę i dojrzewanie też różnych tematów. Pracujemy właściwie na próbach wznowieniowych trochę tak, jakbyśmy pracowali czasami od początku. Nowe zadania, nowe tematy, dopełnianie postaci. Wspaniale to idzie. Mieliśmy wielką satysfakcję z tego ostatniego setu, właśnie sierpniowego, z nadkompletami. Jeszcze w takim uniesieniu to graliśmy, bo mamy zaproszenie do Istanbulu, do Turcji.
Zatrzymajmy się chwilę. To jest bardzo ciekawe, bo tam pozycja Pamuka jest taka, rzekłabym, jest on kontrowersyjnym pisarzem, tutaj cudzysłów. Tak jest.
Nie wiem, czy on jest zakazany, bo chyba nie jest zakazany.
Tego nie wiem, ale nie jest pupilkiem na pewno.
No nie, on mieszka przecież w Londynie i właściwie Turcja jest już taką trochę ojczyzną z takiego powidoku raczej niż z doświadczenia realnego.
Będzie problemu z prezentacją
właśnie
jego
tekstu?
Właśnie
nie, bo od tego zaczęliśmy. Wysłałem do teatru i spektakl, i nagranie całe i zostało to przyjęte bardzo tak entuzjastycznie. Więc jeśli się tylko terminy zgrają, no to mamy właściwie wszystko poustawiane już. Więc to jest jakaś niesamowita przygoda, żeby się... Ja osobiście wolę jechać do Turcji z tym spektaklem niż do jakiegoś Avignonu, czy jakiegoś niemieckiego festiwalu, bo mam wrażenie, że to strasznie też dla zespołu będzie ważne. I pójście do Muzeum Niewinności, prawda? I pójście tropem Pamuka i zderzenie się z tą kulturą, która dla nas jest inspiracją do opowieści o nas samych oczywiście, ale przecież jest tam wprost myślę tak wiele. Ja zresztą ostatnio naprawdę wszedłem w te i trochę filmów tureckich i w literaturę i jakoś tak rzeczywiście się odnajduję.
Czyli jednak
tym.
Serial Wspaniałe Stulecie, przyznaj się.
Nie, to był nieustająco powtarzany etos. Znakomity serial, który pokazuje jakąś tajemnicę uwikłania w coś, nie? Tam wszyscy nie mogą... Zresztą myślę, że Turcy mają podobne problemy jak Polacy, to znaczy, że my nie potrafimy o swoich emocjach rozmawiać, że mamy jakiś rodzaj niedojrzałości emocjonalnej i w związku z tym poziom przemocowości, agresji jest jakby większy niż w wielu innych krajach. I to jest, no w etosie mam wrażenie, że to jest jednak kwestia tego, że gdzieś u spodu jest jakby fundament religijny bardzo mocno osadzony i że pewne rzeczy są nieprzepracowywane, tylko te gotowe odpowiedzi powodują, że czy reguły po prostu zamykają trochę jak w klatce jakąś wewnętrzną wolność i tą taką emocjonalną sprawczość, więc to jest nie
czyli
wprost też to jest.
Impuls laicyzacyjny reformy Atatürka nie dały jakiegoś trwałego efektu, twoim zdaniem?
No wygląda na to, że nie do końca, chociaż jak się ogląda te... tego nie wiem, bo to są tak zwane akcja-reakcja, znaczy jednak to był też bardzo mocno polityczny projekt, siłowo implantowany w społeczeństwo, nigdy nie do końca zafirmowany. W związku z tym mógł się spotkać z refluksem takim, jakim w tej chwili, w którym też się jakoś ludzie odnajdują, więc to wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane i tylko jedno mówi. To znaczy, że ta perspektywa polityczna jest zawsze perspektywą niewłaściwą dotykania rzeczywistości. Jest zawsze po prostu elementem jakiejś manipulacji, jakiegoś, no o tym też mówi Śnieg, że po prostu przestajemy dostrzegać pełnowymiarowość świata, jeśli się poddajemy tym jakby tym opowieściom, które nam narzucają inni, prawda, i nie mamy tego wglądu w siebie. To jest nieustająca też właśnie doświadczenie teatralne, bo teatr tylko do tego namawia. Namawia do wglądu w siebie. Jest takim wehikułem, który po prostu wzmacnia pewne nasze, że tak powiem, zmysły w tą stronę i nieustająco zachęca do tego. Może dlatego jakoś Sunaj Zaim wierzył, że w ten sposób będzie potrafił przekonać jakąś większą publiczność do tej swojej wizji, prawda, świata bez Boga. Akurat to jeden z tych bohaterów Śniegu, który nie jest do końca pozytywną postacią, ale jest głęboko zdeterminowanym twórcą. Więc jakieś jest podobieństwo w tych światach bardzo mocne i w jakiejś kondycji takiej egzystencjalnej i w pewnych wektorach sił politycznych różnego rodzaju, funkcji religii społecznej, która też jest bardzo mocno zakorzeniona, więc jakoś się odnajduje, a równocześnie jest jeszcze coś tam, jest jakaś przestrzeń mityczno-baśniowa, która jest jakoś też ugruntowana w kondycji, to znaczy nie wiem, czy to można nazwać wiarą w duchy, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu tak, to znaczy, że nie jesteśmy sami. sami na tym świecie i że po prostu nasi przodkowie są cały czas z nami obecni na przykład, albo nasze opowieści równolegle nam towarzyszą. Jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to jak bogaty ten świat jest, jak wtedy z większą jakby łatwością dajemy opór rzeczywistości, która po prostu nas paradoksalnie ogranicza i pokazujemy tą naszą po prostu wewnętrzne bogactwo, czy moc podróży astralnej jakiejś. Więc to jest jakaś...
Wspaniale, że o tym mówisz. Mam wrażenie, że ten aspekt twórczości Pamuka gdzieś schodzi na dalszy plan wobec właśnie polityczności jego tekstów.
Ale on się tego wystrzegał. No, on powiedział, że zawsze mówił o tym, że przecież jego koledzy stracili swoje talenty na zbyt doraźną wiarę w to, że mogą sprawę załatwić.
Ale
po prostu
to nie
przez
trzeba
pióra.
Doraźnie ani wprost. To można do tego używać duchów.
No, w ogóle to jest ciekawe, bo w ogóle graliśmy w śnieg i właśnie w tych dniach Salman Rushdie został raniony i dźgnięty nożem, więc jakby znowu powróciła ta rzeczywistość. Ta scena, w której pierwsza otwierająca, gdzie ten młody fundamentalista zabija profesora i szkoły, no po prostu nagle zrezonowała.
Mimo, że odbywa się jakby kulturalna rozmowa, prawda? Tak. To jest właściwie o spotkaniu Rushdiego z jego publicznością.
Tak to się splata w tym teatrze.
Za kilka dni, w piątek dokładnie, Kreszany Oleny Apczel. Coś więcej możesz o tym spektaklu opowiedzieć? Olena oczywiście opowiadała, ale to jest perspektywa reżyserki. Przedstawienie było raz pokazane chyba na Boskiej Komedii. Mnie się akurat nie udało, więc
pokazane było jeszcze w takiej wersji, bym powiedział, niedoszlifowanej, bo to była świeża premiera.
Na Malcie wielki sukces.
Tak, już było to...
Kilka tygodni temu.
Tak, było to już o godzinę właściwie skrócone przedstawienie. Olena się zgodziła, żeby jeszcze dopracować po prostu różne rytmy. Powściągnęła tą swoją też taki swój upór, bo ona bardzo chciała właśnie mieć taki spektakl rozciągnięty. Ale to nie działało do końca tak, jak sobie to wszyscy wyobrażaliśmy i to zostało zmienione. I w tej chwili rzeczywiście ta kondensacja spowodowała, że zanurzamy się w tej trochę fiction, prawda, słowiańskich mitów. To jest spektakl, który myślę, że będzie się podobał wszystkim ze względu na to, że ona rzeczywiście sięga do jakichś swoich korzeni, że tam się pojawia ta kultura już...
Do swoich korzeni, które trochę naszymi wspólnymi korzeniami są, prawda?
No właśnie, kiedyś wspominaliśmy o tym, że nie do końca o tym pamiętamy.
No.
Ale ja na przykład, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ja coraz bardziej po prostu, ja nie wiem skąd się to bierze, ze świata się to bierze. Że ja coraz bardziej zacząłem tęsknić za po prostu demoludami, znaczy za tymi krajami, które po 89 roku chciałem zapomnieć, że w ogóle kiedykolwiek w nich byłem i ruszyłem na ten zachód, prawda, i na to marzenie odkrywania tego, co było nam zakazane, a nagle w tej chwili właśnie Turcja to jest coś innego, ale właśnie Rumunia też notabene, jakieś wstępne zaproszenie na festiwal ze śniegiem i zacznę chyba odzyskiwać ten świat, który w gruncie rzeczy przez podobną historię, poprzez podobne losy jest nam w gruncie rzeczy bliższy, być może też więcej też o nas samych opowiadający. Więc bardzo się cieszę, że Olena zrobiła ten spektakl, że go pokażemy teraz 26 sierpnia w Łaźni. No w ogóle Olena bardzo ciekawą drogę przechodzi, bo ona już nie tylko jest reżyserką, ale ona przez jakiś czas koordynowała pewne działania ukraińsko-białoruskie w Teatrze Nowym w Warszawie, a w tej chwili mój przyjaciel, notabene Matthias Pes, nowy dyrektor Berliner Festspiele, wielkiej instytucji gigantycznej, która między innymi ma pod sobą Teater Treffen, czyli najważniejszy festiwal teatralny w Niemczech. I tam on zbudował taką sekcję, w której będzie Olena zaangażowana i będzie kuratorowała projekty ukraińskie, jest też osoba związana z Białorusią, no i Joanna Nuckowska, pracująca swego czasu w Nowym, będzie odpowiadała za... Czyli będą jakieś wątki, to też jest bardzo ciekawe i znowu znamienne, że nagle dosyć niemieckocentryczna kultura, jeśli chodzi o teatr szczególnie, otwiera się na to, żeby zacząć się, że tak powiem, bardziej interesować tym, co się dzieje w naszych krajach. Ja też czuję, że my w pewnym momencie się te relacje po prostu z Niemcami zahibernowały. I to mówię, że...
No i one ciągle miały taki troszkę kolonialny posmak.
No to długo tak będzie jeszcze. Znaczy oni zawsze będą wiedzieli więcej. To jest to jest naturalne. Znaczy, to są procesy, które trzeba uruchamiać i mieć też cierpliwość, że one kiedyś zaowocują. To są zmiany długofalowe. Niełatwo jest to zrobić. Polski teatr w tej perspektywie wobec na przykład teatru ukraińskiego ma podobny stosunek jak niemiecki do polskiego, więc to są rzeczy kulturowo uwarunkowane i to się dzieje. Są ważne, że są ludzie, którzy trochę to rozszczelniają i po prostu wpuszczają powietrze, zaczynają bardziej podmiotowo traktować pewne głosy i to tylko można powiedzieć, że to jest super ruch.
No i taki ruch to na pewno Kreszany również, powiedz, on jest w repertuarze łaźni, czy to będą jakieś pojedyncze pokazy, bo to była koprodukcja związana z Boską Komedią.
Z Boską Komedią koprodukcja się dzielą na te, które mogą być pokazane jeden, dwa razy ze względu na po prostu skalę projektu, bo potem ściągnięcie dużego spektaklu już generuje koszty nieproporcjonalne. Te proporcje zawsze są jakieś zachwiane, jeśli chodzi o wpływy z biletów i koszt eksploatacji, ale jest ta granica, kiedy można to po prostu wrzucać z całego repertuaru. Dajemy Powrót sobie radę Renz. Z powrotem do Renz.
No właśnie, to powiedz jeszcze dwa słowa, bo to był głośny spektakl. Mam wrażenie, że teraz inne tematy trochę są istotniejsze, ale spektakl wraca i bardzo był oczekiwany. Wiem, że było wielu widzów, którzy oglądali online, ale spotkać Jacka Poniedziałka oko w oko to jest przeżycie.
Pierwszy weekend września zapraszamy na 3 spektakle. Graliśmy to z wielkim powodzeniem w maju bodajże. Wyprzedane spektakle, owacyjne przyjęcie. To jest majstersztyk w ogóle, jeśli chodzi o właśnie rolę Jacka, o temat, który się tam pojawia, o pewną wirtuozerię intelektualną, która nie popada w jakiś hermetyczny język, ale po prostu w sposób inteligentny pokazuje pewien problem. Problem właśnie tożsamości, własnych korzeni, pewnego zafałszowania nowomowy, która dominuje, czy tych narracji, prawda, medialno-kulturowych. No, strasznie to pięknie blikuje i zapraszamy serdecznie. To tak właściwie można powiedzieć, otwieramy sezon jesienny. I potem w ogóle tych spektakli planujemy sporo jesienią. Mamy koprodukcję z Teatrem Rampa i reżyseruje dyrektor Rampy Nowy, czyli Michał Walczak, i będziemy mieli Kaszpirowskiego na te. Andrzej Konopka zagra główną rolę. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo Andrzej Konopka grał kiedyś Houdiniego w jednej z imprez Starej Łaźni, kiedy mieliśmy Houdini Party i on tam łamał łyżeczki wzrokiem, więc ma już doświadczenie jakieś. Chcemy też ten repertuar poszerzać też o takie właśnie formy, można powiedzieć. No na pewno chcemy pokazać Walentynowicz, Agnieszki, która grała u nas Ginczankę, no i oczywiście nasz stały repertuar. Więc sporo się będzie jesienią działo. Gościmy też kilka festiwali, prawda, i Sacrum Profanum coś pokazuje, Jan Sound, więc gorąca jesień przed Państwem w łaźni. Proszę śledzić stronę i nasz repertuar.
Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura. Bartosz Szydłowski, szef artystyczny Teatru Łaźnia Nowa, był dziś moim i Państwa gościem. Spotykamy się na osiedlu szkolnym 25, już najbliższe przedstawienie w piątek o 18:00. Kreszany, no właśnie, i tego nie sprawdziłam, ale Państwo na pewno wszystko zweryfikują. Dziękuję za tę rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.